Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego. Tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Usłyszymy za chwilę fragment z Księgi Powtórzonego Prawa. Usłyszymy powtórzony dekalog, fragment tego powtórzonego dekalogu dotyczącego trzeciego przykazania, który mówi o odpoczynku szabatu. Zwróćmy uwagę na uzasadnienie, którym Bóg tłumaczy konieczność odpoczynku, uświęcania Dnia Pańskiego. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Tak mówi Pan. Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan Bóg twój. 6 dni będziesz się trudził i wykonywał wszelką twą pracę, lecz dzień 7 jest szabatem Pana Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach, aby wypoczęli twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan Bóg twój ręką mocną i wyciągniętym ramieniem. Przeto ci nakazał Pan Bóg twój strzec dnia szabatu. Szabat to pamiątka wyzwolenia z Egiptu, to święto wolności. W pierwszej mowie na stepach Moabu Mojżesz przypomina swojemu narodowi fakt zawarcia przymierza z Bogiem na Synaju i powtarza prawo przymierza, jakim jest dekalog. Dekalog w Księdze Wyjścia różni się trochę od dekalogu z Księgi Powtórzonego Prawa jedną tylko rzeczą, uzasadnieniem zachowywania szabatu. W Księdze Wyjścia lud powinien czcić szabat, naśladując Boga, który odpoczął po 6 dniach stworzenia. A według Księgi Powtórzonego Prawa Dzień Święty ma być pamiątką wyzwolenia z Egiptu. Świętowanie szabatu wiąże się z pamięcią o tym, że Izrael był niewolnikiem w Egipcie. Pan wyprowadził ich mocną ręką, dlatego szabat to święto na cześć Boga, który jest wyzwolicielem, który wyzwala. Pamięć o dniu szabatu to doświadczanie nieustannego przeżywania wyjścia z ziemi niewoli. To odkrywanie daru wolności, który daje Bóg. Ta instytucja szabatu w starożytności pojawia się jeszcze przed przymierzem na Synaju. Złamanie szabatu wiąże się z pracą zawodową. Przykazanie obejmuje cały dom, sługi, służące, obcokrajowców, niewolników, niewolnice przebywających w twoich bramach, to synonim miasta czy obozowiska Izraela. W ten sposób dba się o najsłabszych, którzy są narażeni na wyzysk, na odrzucenie. Również obcy, słudzy, niewolnicy to bliźni postawieni na równi z resztą Izraela. Ich też, oni też mają prawo do szabatu, do odpoczynku. Szabat, 7 dzień tygodnia, dzień odpoczynku Boga i odpoczynku człowieka to sobota. Niedziela to 1 dzień tygodnia, zarazem 8. To dzień zmartwychwstania Jezusa, dlatego to niedziela stała się dla chrześcijan dniem odpoczynku. W okresie drugiej świątyni, tak zwanej, czyli odbudowanej po niewoli babilońskiej w V wieku przed Chrystusem, świętowanie szabatu wiązało się z nawiedzeniem świątyni i słuchaniem Tory. Według jednego z autorów, Filona, ten dzień poświęcony jest kontemplacji, studiowaniu Bożej mądrości. Praca, z której należy zrezygnować w szabat, to praca zarobkowa. w szczególności, czy w szczegółach faryzeusze wtedy ustanowili 39 kategorii prac, których nie można było wykonywać w ten dzień. Pomiędzy nimi czynności życia codziennego, aby nie naruszyć szabatu. Niektórzy ortodoksyjni Żydzi do dzisiaj bardzo pieczołowicie zachowują te prawa, te przepisy dotyczące zachowania się w szabat. Czasem może nas to jakoś trochę może i śmieszyć, czy zadziwiać, ale jest w tym jakaś głęboka intuicja, czy przypomnienie dla nas, którzy może tą niedzielę przestaliśmy traktować jako dzień święty, jako to miejsce spotkania z Bogiem, odpoczynku, gdzie często ta praca niekoniecznie potrzebna, bo nie chodzi o pracę, która jest służbą dla innych, ale często przecież dla wielu ta praca w niedzielę jest jakąś okazją też do lepszego zarobku, bo przecież lepsze płatne godziny i tak dalej. A zapominamy jednak o tej ważności i świętowania, i bycia z rodziną, jeśli to możliwe, wyjmując oczywiście te prace, które służą innym i które, bez których nie moglibyśmy funkcjonować w niedzielę. To przypomnienie jednak dzisiaj jest bardzo ważne, dotyczące nie tylko odpoczynku, ale też tego wyjścia z niewoli, że Bóg wyprowadził z niewoli swój lud, a Chrystus wyprowadził nas z niewoli grzechu, zmartwychwstał, pokonał śmierć. I to jest dla nas ten główny motyw świętowania i też nadzieja, że każda niedziela jest dla nas tym przejściem ze śmierci do życia, w sensie tym wyzwoleniem, tym przypomnieniem, że jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy dziećmi, którzy w wolności mogą wołać Abba Ojcze i czynić dobro i z odwagą, też ufnością patrzeć w następny tydzień, a również tą perspektywę tego naszego ósmego dnia, czyli naszego przejścia ze śmierci do życia. Przez śmierć do życia wiecznego. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę w ten poniedziałkowy wieczór. Za chwilę usłyszymy kolejny fragment z wczorajszych czytań, tym razem z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. We'll be right back. Przed nami 4 rozdział 2 listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, w którym Paweł przedstawia argument mający potwierdzić autentyczność jego misji w Koryncie. Możemy zwrócić uwagę na metaforę glinianego naczynia, poprzez którą apostoł wyrazi współpracę człowieka z Bogiem. Zwróćmy też uwagę na wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu, jakich wiele w odczytanym jest w fragmencie. To podobne figury retoryczne do tych, które są zastosowane na przykład w kolędzie Bóg się rodzi. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony, ogień krzepnie, blask ciemnieje. Tutaj będzie też trochę przeciwstawnych wyrazów, które są podobną figurą pomagającą zrozumieć myśl autora. Posłuchajmy fragmentu listu świętego Pawła do Koryntian. Bracia, Bóg, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemi, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym śmiertelnym ciele. Gdy przeanalizujemy ten tekst, zobaczymy, że 6 razy pojawia się światłość. Pierwsze zdanie czytania tym się wyróżnia, aż 6 razy padają określenia dotyczące światłości i ciemności. Paweł wspomina działanie Boga, który oświeca ludzkie serca, dosłownie zabłysnął w sercach światłem poznania Chrystusa. To może być aluzja do nawrócenia Pawła na drodze do Damaszku, gdzie oświeciła go światłość z wysoka i zmieniła całe jego życie. Pan objawił mu wówczas swoją Ewangelię, którą Paweł niesie w glinianym naczyniu swojego życia. W tych glinianych naczyniach w czasach Pawła przechowywano pokarmy, napoje, pieniądze, kosztowności oraz ważne dokumenty. W Starym Testamencie Bóg opisuje kruchość Izraela i Jerozolimy, które bez niego są jak gliniane naczynia, narażone na rozbicie. Możemy wspomnieć początek Pisma Świętego, gdzie pierwszy człowiek Adam, ulepiony z gliny, żyje tylko dzięki tchnieniu Bożemu. W tym kruchym, poddanym cierpieniom ciele apostoł niesie skarb Ewangelii Chrystusa. Ta słabość Pawła nie dyskwalifikuje. Bóg paradoksalnie potrzebuje tej kruchości swojego apostoła, aby objawiać w nim moc swojej Ewangelii. Paweł też nie rozpacza i nie wątpi w Bożą obecność, mimo że doświadcza cierpień, niedostatku, prześladowań, śmierci. Ma szansę upodobnić się w ten sposób do cierpiącego Chrystusa. Paweł mówi wręcz o konaniu Pana, które nosi w swoim ciele. Używa tutaj takiego słowa greckiego, które oznacza zabijanie, konanie, umieranie. W cierpieniach apostoła objawia się sam ukrzyżowany. W starożytnych tekstach tym samym terminem nekrosis, o którym mówimy, tym greckim terminie, który oznacza zabijanie, konanie, umieranie, o którym mówi Paweł, że to dzieje się w jego ciele, to tym terminem medycznym opisywano także proces obumierania ciała lub jego chorej części. Może to być też jakaś aluzja do chrztu, poprzez który chrześcijanin obumiera dla grzechu. To też słowo pojawia się u Pawła w liście do Rzymian. Obumierać dla grzechu. Tracić coś w swoim życiu po to, by zyskać jeszcze więcej, by żyć łaską Bożą, by być blisko Boga. obumierać dla grzechu. Nosimy ten skarb, przechowujemy go, skarb łaski Bożej w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. To podkreślenie, że i przypomnienie, że Bóg chce i działa w nas, ludziach często kruchych, słabych, z ogromną mocą i też widzimy to często u świętych, którzy mieli różne swoje słabości, doświadczenia, trudności, historie życia też pogmatwane, a w których objawiła się moc Ewangelii. Ta miłość szczególnie do drugiego, nawet do nieprzyjaciół. Tak jak dzisiaj wspominamy świętych męczenników z Ugandy, gdy słucha się opisu ich męczeństw, tak zatrważających, potwornych. Ci młodzi chrześcijanie, którzy od paru lat dopiero poznali Chrystusa, mają tak głęboką wiarę, że są w stanie wydać się swoje ciała na tak ogromne cierpienie, by zaświadczyć, by pokazać tą pewność mocy Chrystusa. W męczennikach widzimy, jak ta moc Chrystusa w naczyniach glinianych rozbłyska ogromnym światłem. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę, uznając też, że w tych naszych słabych ludzkich ciałach, naszej kondycji dzisiaj, w tych naszych glinianych naczyniach, jakim jest nasze życie, Bóg też chce i ma moc objawić swoją chwałę, swoją wielkość, swoją dobroć, miłość, przebaczenie. Zatrzymajmy się i za chwilę usłyszymy fragment Ewangelii według świętego Marka, również dotyczącą szabatu.
Łaskawy jest wszechmocny.
Ewangelii według świętego Marka. Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno, i dał również swoim towarzyszom, i dodał: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. Wszedł znowu do synagogi, był tam człowiek, który miał uschniętą rękę, a śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: podnieś się na środek. A do nich powiedział: co wolno w szabat uczynić? Uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli ze zwolennikami Heroda, zaraz się naradzali przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Możemy się zastanowić, w jaki sposób brzmi ten zarzut faryzeuszów, bo uczniowie, przechodząc między łanami zbóż, kruszą je, żeby zaspokoić swój głód. Zarzut jest taki, że Księga Powtórnego Prawa mówi, że na polu sąsiada nie wolno zapuszczać sierpa, ale można zrywać kłosy rękami. Ale faryzeuszom prawdopodobnie chodzi o znieważenie odpoczynku szabatu. Żniw w szabat wyraźnie zabrania Księga Wyjścia. Dokładnie nie mamy określonego rodzaju prawa, jaki złamał Jezus ze swoimi uczniami, no ale może chodzi o żniwa, a może chodzi o podróż w dzień szabatu, że w ogóle idą, i to pewnie więcej tych kroków niż prawo przewidywało. Słyszymy odpowiedź Jezusa, który nawiązuje do historii Dawida z pierwszej księgi Samuela, gdzie razem z towarzyszami w potrzebie wszedł do świątyni i poprosił o chleby pokładne, te, które były w świątyni ofiarowane Panu Bogu i które mogli spożywać tylko kapłani. I ten przykład Jezus luźno odnosi do sytuacji uczniów. Przesłanie jest jasne, że są prawa wyższej konieczności, że ten odpoczynek szabatu ma służyć człowiekowi, jego dobru, a nie, że człowiek ma być niewolnikiem takich czy innych praw, które często tak naprawdę ludzie ustanowili. Pan Jezus streszcza tą wizję szabatu w jednym zdaniu. Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Szabat to również naśladowanie Boga w Jego twórczym działaniu i odpoczynku. Jak wspominaliśmy też, to pamiątka wyzwolenia z Egiptu, i odpoczynek dla wszystkich uciskanych. Bo pamiętaj, że też byłeś niewolnikiem. Bóg cię wyzwolił, więc szanuj też tych słabszych, którzy zależą od ciebie w tej pracy w ciągu całego tygodnia. Mają prawo do odpoczynku, do szabatu. Jezus też podkreśla bardzo ważną kwestię. Syn Człowieczy jest Panem szabatu. W Starym Testamencie tylko Bóg nazywał się Panem szabatu. W tym momencie Jezus przypisuje sobie atrybut boski. Szabat to szczególny czas działania Boga. Jezus działa w szabat. I za chwilę dokonuje cudu właśnie w szabat, jakby nowego stworzenia, wcześniej uwalnia opętanego, a teraz uzdrawia człowieka z chorej ręki. Uzdrowienie jako takie nie jest wymieniane na listach czynów zabronionych w szabat. Sugeruje się jednak, że zabronione jest leczenie poza wypadkiem, kiedy życie ludzkie jest w niebezpieczeństwie. Mogą nas zadziwiać takie szczegółowe dookreślenia. Jeśli człowieka boli gardło, można w szabat wlać mu lekarstwo do ust, ponieważ istnieje wątpliwość, czy życie jest w niebezpieczeństwie. A gdy jest wątpliwość, czy życie jest w niebezpieczeństwie, znosi ona szabat. W ten sposób pozwalano także na pomoc przy porodzie. Sparaliżowana ręka nie może być jednak uznana za bezpośrednie zagrożenie życia. Widzimy Jezusa tutaj zagniewanego, który jest niecierpliwy, odczuwa smutek, patrząc na zatwardziałość serc swoich słuchaczy, którzy nie tylko nie uznają Jego władzy, ale którzy po prostu nie okazują współczucia choremu i lekceważą sens szabatu, który ma służyć dobru człowieka. Jezus jako Pan szabatu dokonuje cudu uzdrowienia. Ten szabat to czas działania Boga i Mesjasza, czas naśladowania Boga w czynach miłosierdzia. To jakby czas też tego wykonywania tych 7 uczynków miłosiernych co do ciała, co do duszy, głodnych nakarmić, spragnionych napoić i tak dalej. Jezus pokazuje, jak świętować Dzień Święty. Oddać chwałę Bogu to przyjście do synagogi, do świątyni, a jednocześnie z miłością patrzenie na potrzebujących, na bliskich. Chrześcijańska niedziela to nie jest leniwy odpoczynek, ale to pamiątka dzieła Jezusa, to naśladowanie Go w Jego działaniu, to oddawanie czci Bogu i miłość do drugiego. Szczególnie do chorych, potrzebujących, to czas spędzony z bliskimi, z dziećmi, z rodziną. Podsumowując te wszystkie czytania z tej dzisiejszej niedzieli, którą przytaczamy, tych czytań niedzielnych, za księdzem Przemysławem Śliwińskim i księdzem Marcinem Kowalskim z książki Zaufaj Słowo Jutro Niedziela, Rozpoznaj w nim Boga, możemy podsumować. Pierwsze czytanie uzasadnia konieczność świętowania szabatu, Dnia Pańskiego, jednego spośród dni tygodnia, w którym zamiast pracy Izrael oddawał Bogu chwałę. Byłeś niewolnikiem, mówi Bóg, obwieszczając trzecie przykazanie dekalogu. Teraz możesz oddać chwałę Bogu, wyzwolony jesteś wolny. Świętuj, odpoczywaj i pamiętaj, że Bóg dał ci wolność, byś czynił dobro. Dzień Pański to dzień wolności, który uświadamia, że Bóg chce, by człowiek był wolny. Co więcej, właśnie w dzień szabatu Jezus, widząc człowieka niepełnosprawnego, przywrócił mu sprawność. Bóg chce, by człowiek był w pełni sił. Tkwi w tych obrazach liturgii słowa głęboka prawda o nas samych, którą wyraża święty Paweł słowami. Jesteśmy glinianym naczyniem, słabymi ludźmi, ale Bóg obdarzył nas drogocenną łaską. Każdy dzień święty, szabat bądź niedziela, uświadamia w równym stopniu nie tylko prawdę, kim jest Bóg, ale także kim jest człowiek, kim jestem ja. To dzień zatrzymania się, oddania czci Bogu, uświadomienia sobie własnej godności, mimo kruchości i słabości, i naśladowanie Chrystusa w czynieniu dobra. Ciągle potrzebujemy uczyć się i przypominać sobie, że ta niedziela jest dla nas dniem nie tylko odpoczynku, ale dniem łaski, dniem miłości do Boga i do drugiego człowieka, okazywanego w szczególny sposób przez tą mszę świętą, przez uczynki miłosierdzia wobec bliskich, tych, którzy są wokół. Tego ciągle potrzebujemy uczyć się, zarówno jako dorośli, jak i pomagać uczyć tego to młodsze pokolenie. Pozdrawiam szczególnie dzisiaj wszystkich radiosłuchaczy Radia Ein Karim i serca błogosławię. Pozdrawiam szczególnie naszych chorych, którzy są w domach, którzy zawsze nam towarzyszą, czy słuchają radia, są naszymi wiernymi słuchaczami. Pozdrawiam serdecznie i z serca wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam i zapraszam na poniedziałkowe spotkania biblijne o godzinie 19:00. Niech Pan obdarzy Was pokojem. brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Skomielnej Czarnej.